Pytałem się Boga, o czym mówić na ten nowy rok, czując, że to jest jakby takie słowo od Boga, które Bóg chce dać, taką myśl przewodnią na następny rok. Prosiłem i mam. Wierzę, że Bóg do mnie przemówił, że wskazał mi na pewną historię, przez którą Bóg chce dzisiaj do nas przemówić. Czytamy w drugim rozdziale drugiej Księgi Królewskiej od pierwszego wersetu do 15. Kiedy Pan miał unieść Eliasza pośród burzy do nieba, Eliasz i Elizeusz szykowali się do opuszczenia Gilgal. Wtedy Eliasz powiedział do Elizeusza: zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie aż do Betel. Lecz Elizeusz oświadczył: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Zeszli zatem razem do Betel. Wtedy uczniowie proroccy mieszkający w Betel podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Ci Twojego Pana i uniesie Go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Tymczasem Eliasz oznajmił: Elizeuszu, zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie do Jerycha. A on na to: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Przybyli więc do Jerycha. Tym razem również uczniowie proroccy mieszkający w Jerychu podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Ci Twojego Pana i uniesie Go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Za chwilę Eliasz powiedział do Elizeusza: zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie nad Jordan. Lecz on odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Znów więc wyruszyli obaj. W drogę wybrało się też 50 ludzi spośród uczniów prorockich. Zatrzymali się oni w pewnej odległości, podczas gdy Eliasz z Elizeuszem stanęli nad Jordanem. Eliasz zdjął wtedy swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w lustro wody. Wtedy ta rozstąpiła się na boki i obaj przeszli suchą stopą. Po przejściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza: co mam ci uczynić? Proś, zanim zostanę od ciebie zabrany. Elizeusz na to: proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. A Eliasz na to: o, trudną rzecz poprosiłeś. Spełni ci się ona, jeśli nie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie. Znaczy, jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Wtem, gdy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał: ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. Lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z jego pana, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Gdy uczniowie proroccy z Jerycha zobaczyli to z oddali, byli pewni: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Bóg jest Bogiem, który chce dać więcej. W Bogu jest zawsze więcej. I ta historia mówi o Elizeuszu, który chciał więcej. Chciał Bożego Ducha i o tym dzisiaj sobie powiemy. Ale zanim przejdziemy do Elizeusza, który jego postawa jest dzisiaj głównym moim przesłaniem, to trochę o Eliaszu, żebyśmy mogli zobaczyć kontekst. Eliasz w Biblii jest bardzo ciekawą postacią. Dlatego, że Eliasz pojawia się co najmniej kilkukrotnie, jego działalność pojawia się przynajmniej kilkukrotnie na ziemi. Ostatnie słowa Starego Testamentu w Księdze Malachiasza czytamy zapowiedź Pana. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Więc ostatnie słowo Starego Testamentu zapowiada, że prorok Eliasz przyjdzie jeszcze raz. I czytaliśmy o tym przy okazji Bożego Narodzenia. Wiemy, że Jan Chrzciciel jest człowiekiem, o którym Słowo Boże mówi, na przykład w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale 17 wierszu, że od 15 może nawet przeczytam. Będzie on wielki wobec Pana, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki i wielu synów Izraela skieruje on do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed nim, to znaczy przed Jezusem, w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie zbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Więc Eliasz objawia się niejako w Janie Chrzcicielu, który działa w duchu i z mocą Eliasza i zwraca serce ojców ku dzieciom, ku Bogu tak naprawdę w końcu, zgodnie z tym proroctwem, jakie było u Malachiasza. Ale też Jezus powiedział bardzo ciekawą rzecz na temat Eliasza. Gdy uczniowie zadają mu pytanie, dlaczego więc znawcy prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz, czytamy o tym w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza od 10 wiersza, on zaś odpowiedział, rzeczywiście, Eliasz ma przyjść i wszystko naprawić. Mówię wam, Eliasz już przyszedł, lecz nie rozpoznali go i zrobili z nim, co chcieli. I tutaj Jezus używa bardzo ciekawej formuły. Bo z jednej strony Jezus mówi, że Eliasz ma przyjść, a z drugiej strony mówi, że już przyszedł. I wielu biblistów, badając jakby gramatykę języka greckiego, mówi, że tu jest powiedziane o tym, że Eliasz przyjdzie przynajmniej dwa razy. To, co się objawiło w Janie Chrzcicielu, to nie jest do końca wypełnienie tego proroctwa. Eliasz jeszcze przyjdzie. Bo zadaniem Eliasza jest przygotować ludzi na przyjście Pana i kierować ich serca ku Bogu. W Księdze Apokalipsy mamy taki ciekawy 11 rozdział, który mówi o tym, że jeszcze w ostatnich dniach na ziemi pojawi się dwóch świadków. Jeden z nich w opisie swojego działania przypomina Eliasza. To jest jakiś tam kwestia jakiejś dywagacji, ale niektórzy zwracają uwagę na to, że Eliasz nie umarł. Został w ciele zabrany do nieba, dlatego przyjdzie jeszcze i umrze dla Pana, bo obaj ci świadkowie, jeden jakby w duchu Mojżesza, drugi w duchu Eliasza, umrą, zostaną uśmierceni przez ludzi. Ale potem zostaną też zmartwychwzbudzeni. Natomiast ciekawe jest też to, że w duchu i mocy Eliasza ma działać Kościół. To jest też to słowo, które tu się wypełnia. Rzeczywiście Eliasz ma przyjść i wszystko naprawić. I patrząc na samego Eliasza, co takiego było, na czym polegała jego moc i jego duch, że jest powiedziane, że w mocy Eliaszowej i w duchu Eliaszowym. Otóż Eliasz, kiedy na górze Karmel objawił, konfrontował moc pogaństwa, w Izraelu wtedy ludzie wierzyli w Baala, tak? A kult Jahwe zamierał. I Eliasz doprowadził do konfrontacji, dlatego że w sercu Eliasza było jedno pragnienie, żeby pokazać, kto naprawdę jest Bogiem. Ludzie wierzyli w Baala, który był bóstwem deszczu, bóstwem płodności, bóstwem pogody i dlatego Eliasz zapowiedział, przez 3 lata nie spadnie ani kropla deszczu. Żebyście poznali, że prawdziwym Bogiem natury nie jest żaden Baal, ale Jahwe i tylko Jahwe. I że deszcz nie spadnie, nie prędzej, jak tylko na słowo Eliasza. Kiedy doszło do tej konfrontacji, czytamy, że kiedy, wiecie, tam oni, ci prorocy Baala, chcieli, żeby ich ofiara została spalona przez ich bóstwo, oni wołali, oczywiście nic się nie stało. Kiedy przyszło do modlitwy, żeby Elizeusz poprosił o swój ołtarz, żeby Bóg się objawił, czytamy. Kiedy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zawraca z powrotem ich serca. I tak się stało, bo kiedy Eliasz się pomodlił, Boży ogień stąpił i spalił, bo jeśli pamiętacie tą historię, Eliasz wykopał wokół tego ołtarza jeszcze rów i zalał go cały wodą. Ale kiedy stąpił Boży ogień z góry, wszystko wyparowało, wszystko łącznie z kamieniami się spaliło. I lud wtedy zakrzyknął, gdy lud to zobaczył, padł na twarz, Pan wołali, to On jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Więc to, co mówi prorok Malachiasz, to tutaj mamy to, widzimy to w Eliaszu, tak? Że prorok Malachiasz mówi o tym, że przyjdzie czas Eliasz i skieruje serca ludzi ku Bogu, aby Bóg nie musiał przekląć ziemi. I tutaj to widzimy, to Ty zawraca z powrotem ich serca. Tu się pojawia ten element, więc Eliasz, który przychodzi i wszystko naprawia, w mocy Eliasza, chodzi o to, że to jest człowiek, który objawia moc Boga. Zresztą samo słowo Eliasz, jego imię oznacza Bogiem jest Jahwe. To było zapisane w jego imieniu, że on pokazywał, że Bogiem jest Jahwe, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że Bogiem jest Jezus. Panem jest Jezus. On pragnął, żeby lud Boży poznał tę prawdę i żeby ich serca zwróciły się do Boga. I kiedy później Izabel powiedziała, o, jak się dowiedziała o tym wszystkim królowa, o, ty nie przeżyjesz. Ja cię zabiję za to, co zrobiłeś. Także moich proroków Baala, moich kapłanów kazałeś zabić. O, ja ci tego nie daruję. On się przestraszył, uciekł. I to jest ta historia, kiedy on szuka spotkania z Bogiem. I Bóg się pyta go, dlaczego przyszedłeś do mnie? I Eliasz dwukrotnie odpowiada, co objawia na niego serce, jego ducha. Tak? I tą moc Eliasza widzimy w tym, że on doprowadza do tego, że ludzie poznają, że Bogiem jest Jahwe. Ale duch Eliasza jest wypełniony tym. Eliasz dwukrotnie odpowiada na to Boże pytanie, o tym czytamy w 19 rozdziale, 10 i 14 wersecie. Kiedy Pan się pyta Eliasza, co tu robisz, Eliaszu? On odpowiada, żarliwie obstawałem przy Panu Bogu zastępów. Kiedy Bóg drugi raz się go pyta znowu, co ty robisz tutaj, Eliaszu? On znowu odpowiada, żarliwie obstawałem przy Tobie. Więc serce Eliasza wypełnione było żarliwością o chwałę Pana. Ta żarliwość powodowała nim. Więc kiedy jest powiedziane, że Jan Chrzciciel przyszedł w mocy i w duchu Eliasza, to zwróćcie taką ciekawą rzecz. Dlaczego go nie poznali Żydzi, że to jest Eliasz? Dlaczego uczniowie się też właśnie pytali, przecież Słowo Boże mówi, że zanim przyjdzie Mesjasz, najpierw musi przyjść Eliasz. Dlatego, że Jan Chrzciciel nie działał w cudach jak Eliasz. Nie było cudu, ani jednego cudu w życiu Jana Chrzciciela. Ale kiedy zwrócimy uwagę na moc, która objawiła się w życiu Jana Chrzciciela, to była to właśnie ta moc, która sprowadzała serca ludzi do Boga. Więc chociaż nie było cudów i to jakby myślę, że zmyliło w pewien sposób Żydów, że nie rozpoznali w nim Eliasza, nie było jakichś takich namacalnych cudów w jego życiu, to przez jego życie bez cudów objawiała się moc, która prowadziła serca ludzi do Boga. I w życiu Jana Chrzciciela widzimy też tą samą żarliwość, która była w życiu Eliasza. Więc w tym kontekście chcę, żebyśmy zobaczyli dzisiaj, dlaczego Elizeusz prosi, żeby duch Eliasza na nim spoczął. Wszyscy o tym wiedzieli, że Eliasz ma zostać zabrany przez Boga do nieba. Jako drugi człowiek w historii ziemi. Po Henochu. I czytamy tutaj o tej marszrucie, której Eliasz z Elizeuszem dokonywali. Eliasz mówił, zostań tutaj. Po co masz ze mną iść taki kawał drogi? Zaczęło się wszystko od Gilgal. Jakby tak narysować wam mapę, Jerozolima jest poniżej, jest Morze Martwe, tu jest Gilga nad rzeką Jordan. Poszli do Betel. To tak jest mniej więcej około 30 km do Betel. Potem wrócili do Jerycha. Tak naprawdę Jerycho jest bardzo blisko Gilga, czyli musieli pójść w tamtą stronę, na zachód, żeby potem wrócić się znowu do miejsca, prawie do tego miejsca, z którego przyszli i pójść nad Jordan. Czyli jednego dnia Eliasz z Elizeuszem, jak sobie tak mniej więcej na oko policzyłem, przeszli 70 kilometrów. Kawałeczek drogi. To był kawałek przez drogi, którą trzeba było przebyć pieszo. Pieszo, bo oni szli pieszo. Więc widzimy tutaj Elizeusza, który czegoś bardzo chce. Bardzo czegoś chce. Dlatego nie opuszcza Eliasza, jakby się przyczepił do niego się jak rzep, tak? I widzimy tutaj takie dwie grupy ludzi. Widzimy Eliasza i widzimy uczniów prorockich. Fakt, że Eliasz zostanie zabrany do nieba, był wszystkim powszechnie w tej grupie ludzi znany. Jakby Eliasz prowadzi ostatnie sprawunki w swoich szkołach proroczych, dlatego przychodzi do Betel, a tam uczniowie proroccy mieszkający w Betel podchodzą do Elizeusza i mu szepczą: czy ty wiesz? No, czyli to byli prawdziwi uczniowie proroccy, tak? Bo oni wiedzieli. Mieli to objawienie, co się stanie dzisiaj. Izajasz mówi: cicho, ja wiem. Kiedy przybyli do Jerycha, tam również podchodzą do Elizeusza uczniowie i mówią: czy ty wiesz, że to dzisiaj jest ten dzień, w którym będzie zabrany Eliasz do nieba? Ale i tu odpowiada podobnie Elizeusz: ja to wiem. Dlatego idę dalej z Elizeuszem. I to, co mnie zastanawia, co zwraca moją uwagę, to fakt, że tym, który chciał ducha Eliasza, był tylko Elizeusz, który był gotów zrobić daleko więcej niż inni, żeby posiąść to, co widział w życiu Eliasza. On tego pragnął. Natomiast pośród uczniów tego pragnienia nie ma. Czytamy, że w Jerychu 50 postanowiło pójść za nimi. Ale czytamy o nich, że w drogę wybrało się też 50 ludzi spośród uczniów prorockich. Zatrzymali się oni jednak w pewnej odległości, podczas gdy Eliasz z Elizeuszem stanęli nad Jordanem. I to, że zatrzymali się w pewnej odległości, tak naprawdę, wiecie, kiedyby przyjrzeć się grupom ludzi, jakimkolwiek, to wszędzie są ludzie, którzy są w pewien sposób biernymi obserwatorami, a nie uczestnikami, nie tymi, którzy się angażują, żeby coś osiągnąć. Dlatego sportowców, których oglądamy, jest znacznie mniej niż kibiców, którzy oglądają ich wyczyny. Bo łatwiej jest być kibicem, który sobie siedzi wygodnie w fotelu, może popija piwko albo jakieś tam kole i kibicuje, niż wylewać tony potu na treningach, żeby coś osiągnąć i do czegoś dojść. I takie samo zjawisko jest też w Kościele. Łatwiej jest siedzieć w ławce w Kościele, niż się angażować. Wszelkie badania mówią, że w Kościołach angażuje się tak naprawdę w służbę 10 góra do 20%. Natomiast pozostała część jest jakby odbiorcami tej posługi. Poniekąd biernymi. I wiecie, to, co mnie zastanawia, że ci uczniowie to byli ludzie, którzy też z czegoś zrezygnowali. Oni coś opuścili w swoim życiu i stali się uczniami. Ale też na tym pozostali. Nie poszli dalej. Zatrzymali się w pewnej odległości. I to mi nasuwa inną historię, którą widzimy podczas wędrówki ludu na pustyni, kiedy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania. Czytamy, że kiedy to się działo, kiedy Mojżesz miał zwyczaj rozbijać namiot w pewną odległość od obozu, nazywał go namiotem spotkania. Każdy więc, kto chciał poznać wolę i zdanie Pana, wychodził do namiotu spotkania poza obóz. Więc ludzie chcieli, tak? A gdy Mojżesz wychodził z obozu i udawał się do tego namiotu, cały lud wstawał, ludzie ustawiali się przy swoich namiotach i odprowadzali wzrokiem Mojżesza, dopóki nie zniknął w namiocie. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obok ustępował i zatrzymywał się u jego wejścia. Wówczas Pan rozmawiał z Mojżeszem. Na widok tego słupa obok przy wejściu do namiotu każdy wstawał i kłaniał się, pozostając przy swoim namiocie. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue. Ten nie opuszcza namiotu. Był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. To był namiot spotkania, ale to, co jest zastanawiające, że ludzie stawali z dala wobec tego namiotu, w którym można było spotkać się z Bogiem. I taki dla mnie jest też ciekawy fakt, że ci ludzie trzymali się swojego namiotu. To jest też pewien obraz. Trzymali się tego, co było bliskie im, ich domostwa. My również w naszym życiu możemy się trzymać tego, co bliskie nam, tego, co jest wokół nas, jakby nie wychodząc dalej, trzymając się z dala. Czego nie zrobił Jozue? Bo kiedy Mojżesz wychodził z tego namiotu, Jozue w nim nadal pozostawał. Dlatego nie dziwię się, że to właśnie Jozef był tym, jednym z tych, z dwójki, która wszedła do ziemi obiecanej. Natomiast ci na tych pozostałych ludziach, którzy trzymali się z dala, wypełniło się to słowo Jezusa, które Jezus mówił o uczniach później. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Tak jak oni wszyscy stracili je na pustyni. A tylko Jozue, który nie stał przy swoim namiocie, je zyskał. Je odnalazł w ziemi obiecanej. Więc to jest to pytanie. Wiecie, dzisiaj również w Kościele jest takie zjawisko, myślę, że po części to, że powstała kasta kapłańska, wynika z tego, że ludziom jest wygodniej, żeby to ktoś sprawował służbę, zamiast oni sami wejść i doświadczyć tego osobiście. I to nie tylko tyczy się tylko Kościoła katolickiego, to również może dobrze się tyczyć naszych środowisk. Łatwiej jest, że tak powiem, nawet opłacać pastora, czy opłacać pewnych ludzi w Kościele, żeby oni za nas zrobili pewne rzeczy. Za nas. Dostałem pieniądze, niech robią. A ja już nie muszę. Ja sobie przyjdę i co najwyżej będę widziwiał, że coś mi się podoba, czy nie. I się być biernym obserwatorem w ławce. I pytanie jest takie, które rodzi się we mnie, do której z tych dwóch grupy tak naprawdę my dzisiaj należymy? Bo możemy należeć nawet do uczniów. Wiecie, chińscy wierzący w podziemnym kościele, oni mówią tak, są wierzący i są uczniowie. Wierzyć w Boga jest łatwo, ale żeby stać się go uczniem, to musi zapłacić cenę. Musi się poświęcić. Natomiast tutaj nawet mamy uczniów, którzy coś poświęcili w swoim życiu, ale nie byli gotowi pójść dalej. Nie byli gotowi posunąć się dalej i sięgnąć po coś więcej, na co był tylko gotowy Elizeusz. Czy my dzisiaj, wiecie, w Bogu jest ogrom rzeczy, które Bóg chce dać. Ale czy znajdą się ludzie, czy pośród nas znajdą się ludzie, którzy będą gotowi po to sięgnąć? Bo to nie jest tak, że to jakby samo przez się wszystko należy do nas. W pewnym sensie tak. Bo Bóg daje wszystko, Bóg nie daje tylko wybranym niektórym. Bóg wszystko z siebie daje, ale prawda jest taka, że po to trzeba sięgnąć. To trzeba wziąć. To nie jest tak, że możemy sobie leżeć bykiem i to się nam należy. I to się wydarzy wszystko w naszym życiu, a my możemy się, że tak powiem, nic nie robić. Tak? Biblia jest pełna przykładów tego, że ludzie, którzy się angażują, ludzie, którzy chcą, którzy pragną, ci otrzymują. Zobaczcie właśnie na ten lud na pustyni. Bóg dał im ziemię obiecaną. Bóg nie mówi, że ja im dam. Bóg powiedział, ja wam daję, ja już wam dałem tą ziemię obiecaną. Ale to nie znaczy, że oni przyszli na gotowe. Oni musieli pójść i walczyć o tą ziemię obiecaną. I nie chcieli. Dlatego pomimo tego, że Bóg dał im tą ziemię, to pokolenie zginęło na pustyni. Czasami tak może być i w naszym życiu, że chociaż Bóg nam daje, ale my nie chcąc w to wejść, nie chcąc zapłacić pewnej ceny, ponieść pewnego trudu, możemy tego nie dostąpić. To samo widzimy, jeszcze wcześniej sięgając, do postaci Jakuba i Ezawa. Ezaw był pierworodnym i jemu się należało błogosławieństwo, ale tak naprawdę koniec końców to błogosławieństwo nie zostało mu dane, bo Jakubowi bardziej zależało. I chociaż Jakub już otrzymał obietnicę, kiedy wracał do ziemi swojej, to walczył z aniołem. Mógł powiedzieć, przecież Bóg mi obiecał, nie muszę nic robić. Ale on, mając tą obietnicę, i tak walczył z aniołem i mówił, nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Więc są rzeczy, które są do osiągnięcia, ale po które trzeba pójść. Trzeba po nie sięgnąć. To nie jest tak, że to po prostu można sobie leżeć bykiem, a Bóg wszystko za nas zrobi. Tak? To tak nie działa. I myślę, że w swoim życiu dobrze o tym wiemy, że tak to też jest. Dlatego też pytanie, które dziś i wyzwanie, które staje dzisiaj przed nami, to w której grupie byśmy chcieli też być? Czy chcemy pozostać uczniami, którzy jednak trzymają się w pewien sposób z dala i nie chcą zbyt wielkich zmian w swoim życiu, bo lepiej jest pozostać przy swoim namiocie? Chociaż patrząc z dalszej perspektywy właśnie, że nie. Lepiej jest iść sięgnąć po to, co jest więcej. A patrząc na Elizeusza, co takiego widzimy? Kiedy Eliasz w końcu dociera do Jerycha, uderza swoim płaszczem wody, dokonuje się cud rozstąpienia się wód, tak iż przechodzą suchą stopą, to jest też pewien obraz, który mówi o tym, czy przecież Pan nie mógł zabrać Eliasza przed Jordanem. Czy musiało się to stać? Ale myślę, że się tu kryje pewien obraz, że są rzeczy duchowe do doświadczenia, które są dla nas do doświadczenia za takim symbolicznym przejściem Jordanu czy przejściem góry. To znaczy się, że Eliasz z Elizeuszem, żeby przejść przez ten Jordan, Eliasz musiał poruszać się w wierze i dokonywać czynów wiary. I Bóg czasami stawia w naszym życiu przeszkody, czy takie symboliczne rzeki, czy takie symboliczne góry, które są możliwe tylko do przejścia, do pokonania, jeśli użyjemy wiary. Jeśli wierzymy Bogu w Jego ponadnaturalne działanie. I kiedy to czynimy, rzeczy się dzieją i jesteśmy w stanie doświadczyć więcej. Więc kiedy przeszli na drugą stronę, Eliasz zapytał Elizeusza, co mam ci uczynić? Proś, zanim zostanę od ciebie zabrany. I Elizeusz na to, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. To była prośba Elizeusza. Proszę, daj mi podwójną część twojego ducha. Elizeusz odnosi się do pewnego prawa, które tyczyło się pierworodnych synów, że im należały się 2/3 majątku tego wszystkiego, co należało do ojca. 2 części, czyli 2/3 inaczej. 2 części. Pozostali synowie dostawali po części, ale pierworodny syn miał prawo dostać podwójną część. Więc Elizeusz w pewien sposób odnosi się do tego prawa, mając się za duchowego syna Eliasza i mając się za tego pierworodnego syna, za tego pierwszego powołanego ucznia i mówi, ja chcę twojego dziedzictwa, ale nie chcę twojego materialnego dziedzictwa. Nie wiemy, czy Eliasz miał jakieś materialne wartości, czy nie. Ale ja chcę czegoś, co widzę w twoim duchu. Chcę twojego ducha. I w pewnym sensie może czasami się wydawać, że prośba o ducha Eliasza jest jakby trochę taką prośbą może bałwochwalczą. Dlaczego on nie prosił ducha Pana? Ale myślę, że Elizeusz dobrze rozumiał pewną rzecz. Dobrze na pewno wiedział, że moc, która przejawia się w życiu Eliasza, to nie jest moc, która wynika z samego ducha Eliasza, ale z tego, że duch Pana spoczął na nim. Ale Elizeusz też dobrze musiał wiedzieć jedną inną rzecz, że równie ważne jest nie tylko to, żeby duch spoczął na kimś, ale żeby duch tej osoby spoczął w duchu Pana, w Duchu Świętym. Dlaczego? Chociażby 2 najbardziej znane przypadki, które pokazują, że bywa inaczej. To jest Samson i król Sam, na których spoczął duch Pana, ale ich duch nie spoczął w Duchu Świętym i koniec końców ich życie stało się porażką. Bo może tak być, że na kimś może spocząć duch Pański, ale duch tej osoby nie odnajdzie się w Duchu Świętym, nie zjednoczy się, nie synchronizuje się z duchem Pana. I wiemy, jak życie Samsona się skończyło. Przez jego cielesność jego koniec był tragiczny. I podobnie króla Saula. Chociaż duch Pański spoczął na nim, to jednak przez to, że on nie spoczął w Panu, jego życie skończyło się bardzo tragicznie. Natomiast Eliasz zjednoczył się z duchem Pana w swoim życiu. I prawda jest taka o Duchu Bożym, że Duch Boży nigdy nikogo nie zniewala. Że Duch Boży jest kimś, kto wstępując na kogo, wydobywa z tego kogoś to, co najlepszego jest w nim, co Bóg od początku w kimś złożył, tworząc nas. W sposób absolutnie wyjątkowy do czegoś też wyjątkowego. Od początku stworzenia z Bożym zamysłem zostaliśmy stworzeni do czego? Do dobrych dzieł, tak? Więc kiedy później Elizeusz, kiedy już Eliasz został zabrany i uderza tym płaszczem Eliasza, to mówi, gdzie jest Pan Bóg Eliasza. Bo nie tylko Eliasz był Boży, ale Bóg był Bogiem Eliasza. Doszło do relacji, do tego zjednoczenia. Dlatego nic nie ma tu bałwochwalczego w tej prośbie Elizeusza. On tak naprawdę, gdybyśmy patrząc na znaczenie imienia Eliasza, wołał o to, ja chcę tego ducha, ducha, który objawia, że Bogiem jest Jahwe. Bo to dosłownie oznacza, że chcę ducha Eliasza. Więc chcę, żeby Twoje dziedzictwo, coś, co w jakiś sposób Duch Święty działając w Twoim życiu razem z Tobą, sprawił, że stałeś się kim, tym, kim się stałeś. Ja chcę tego w moim życiu. I teraz patrzę na to, o czym mówiłem na początku odnośnie Eliasza. Biblia o nikim innym nie mówi, że jeszcze ktoś przyjdzie w mocy i duchu Eliasza. Tylko o Eliaszu mówi w taki sposób. Więc dlatego też w tym kontekście istotna jest ta prośba. Żeby prosić o ducha, który wypełnia żarliwością naszego ducha, o chwałę Pana i pragnie sprowadzić ludzi do poznania Boga. To jest też duch Ewangelii. Więc Elizeusz prosi właśnie o tę rzecz. Ja chcę podwójnego działu z Twojego życia, z Twojego ducha w moim życiu. I Eliasz na to odpowiada, o trudną rzecz poprosiłeś. Spełni Ci się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od Ciebie. Lecz jeśli nie zobaczysz, to Ci się nie spełni. Eliasz mówi, że jest to trudna rzecz. To znaczy, że w Bożym Królestwie nie wszystkie rzeczy przychodzą łatwo, lekko i przyjemnie. Tak? Że są rzeczy, za które jest osiągnięcie, nie są łatwe. Kosztują coś. Są trudne. Czasami nawet bardzo trudne, chociaż warto po nie sięgać mimo to. Bo wszyscy dobrze wiemy z naszego życia, mając to doświadczenie, że coś, co przyszło lekko i łatwo, też łatwo jest nie cenić tego w ogóle. Tak? I widzimy to. Widzimy to, że nawet tu rozmawiałem z jednym z Was na temat zabawek dla dzieci. W naszych czasach, kiedy jak miałeś jedną zabawkę i wiedziałeś, że jak ją zepsujesz, to innej nie dostaniesz, to tą zabawkę ceniło się bardzo. A dzisiaj zgubiło się piłkę, to tak kupi drugą. Nie? To za problem. Piłek jest potąd. Więc pewne rzeczy dzisiaj się na przykład nie ceni, no bo to za problem. Natomiast jeśli się ceni wartość rzeczy, bo wie, że to coś nas kosztowało, to inaczej do tego podchodzimy. Tak? Dlatego Bóg daje pewne rzeczy, ale są one trudne. Ich osiągnięcie nie jest łatwe, jest trudne. To jest innymi słowy ta myśl, którą Jezus zawarł, że nie rzuca się pereł przed świnie. Tak? Perły się daje tym, którzy cenią ich wartość. Doceniają je, którzy ich pragną. Pewne rzeczy duchowe daje się tym, którzy tego chcą, bo cenią wartość tych rzeczy, a nie temu, który nawet nie znając tej wartości machnie na to ręką, bo to go w ogóle nie interesuje. Wcale tego nie chce, tego nie pragnie, nie pragnie z tego korzystać. Dlatego też Eliasz mówi, o trudną rzecz poprosiłeś, ale spełni ci się ona, jeśli spełnisz pewne warunki. I wygląda na to, że Elizeusz od początku miał wiedzę na ten temat, miał tego świadomość, czuł to, że nie może opuścić Eliasza do końca. Że ta zasada, kto wytrwa do końca, doświadczy czegoś, spełnia się również i w tym wypadku. Ktoś, kto się nie podda. I w tych słowach Elizeusza, kiedy Eliasz do niego mówi, zostań tutaj, proszę cię, zostań, nie idź już ze mną. A Elizeusz, odpowiada tak. Jak żyje Pan i jak żyjesz Ty, to było inaczej takie stwierdzenie, przysięgam Ci, że Cię nie opuszczę. Nie opuszczę Cię, cokolwiek by się nie działo. Ja Ciebie nie zostawię, będę z Tobą krok w krok podążać za Tobą. Do końca, do samego końca. Dlaczego? Bo chciał Bożego Ducha, chciał Ducha Eliaszowego. I w tych słowach Elizeusza echem odbija się ta prośba to wezwanie, to słowo Jakuba. Nie puszczę Ci, dopóki mi nie pobłogosławisz. Prędzej Cię nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz. Nie ma mowy, żebym odpuścił prędzej, żebym się zatrzymał, żebym w którymś momencie zaprzestał, będę tak długo Cię trzymać, aż to błogosławieństwo stanie się moim udziałem. I Jakub mówił to, chociaż Bóg mu to obiecał. Już wcześniej mu to obiecał. A on jednak mówi te słowa, ja Cię nie puszczę do anioła, który był aniołem Pana. Swoją drogą wielu biblistów uważa, że za tym aniołem Pana, szczególnym aniołem Biblii, tak naprawdę krył się Jezus. Ja Cię nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz. I Elizeusz, wiedząc to, ponosi każdy trud. 70 km przejść, nie ma problemu. Ja Ciebie nie opuszczę. Będę przy Tobie do końca. To było trudne, bo wymagało, żeby w jego sercu było żarliwe pragnienie, żeby pragnął tego. Gdyby nie pragnął tego działu z ducha Eliasza, to po co mi iść taki kawał drogi? Kto z Was by dzisiaj chciał przejść 70 km? Ja jestem dosyć wytrawny piekur, ale myślę, że nogi, że tak powiem, czuję po takim kawałku drogi, nie? To było trudne, bo wymagało wytrwałości i poświęcenia, na które był gotów jednak Elizeusz. To było trudne, bo to wymagało odwagi. Kiedy pojawiły się ognisty rydwan i ogniste konie, on się nie przestraszył. On do końca, czytamy, że patrzał na Eliasza. Do końca. I być może właśnie dlatego powiedział Eliasz do niego, żeby spełni się ta rzecz mu, kiedy on go zobaczy. Bo właśnie kiedy się unosił w górę Eliasz, to wtedy spadł płaszcz Eliasza. Gdyby nie było Elizeusza przy tym, on by nie wiedział, gdzie ten płaszcz spadnie. A ten płaszcz symbolizował to przekazanie tego namaszczenia. Tego udziału w duchu. Ale Elizeusz to czyni. Trwa do końca, bierze ten płaszcz, który zsunął się z jego pana, zawrócił sam nad brzegiem Jordanu, tym płaszczem Eliasza uderza w powierzchnię wody i co robi? Woła, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? On oczekiwał rezultatu, że teraz się stanie w jego życiu to samo, tak? Czyli że zacznie działać ta sama moc w jego życiu. I uderzony w nurt rzeki i rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą, tak? To się stało, ale to, co sprawiło, że ta moc wstąpiła rzeczywiście do życia Elizeusza i od razu uczniowie proroccy czytamy o tym, że którzy zobaczyli to z oddali, byli pewni, duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Oni od razu wiedzieli, co się stało, tak? Od razu to rozpoznali. Oni byli tylko świadkami. Ale ta podwójna część, tak swoją drogą, wiecie, policzyłem, ile cudów dokonał, zapis, które mamy zapisane w Biblii, Eliasz, a ile Elizeusz. Eliasz dokonał 5 cudów, a Elizeusz 10. 2 razy tyle, tak? Podwójna część. 2 razy tyle dokonał cudów. Tak właściwie nawet 11, a ten ostatni cud to były na zwłokach, na kościach Elizeusza. Bo ten duch Elizeusza, który dowodzi tego, że on do końca trwa i jest wierny, objawia się też pod koniec życia Elizeusza. Jest takie ciekawe wydarzenie z końca życia Elizeusza, w 2 Księdze Królewskiej, w 13 rozdziale, 14-19 wiersza. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, Jehoasz, król Izraela, przybył do niego, rozpłakał się przy nim i powiedział: o mój ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. Elizeusz tak mu odpowiedział: przynieś mi łuk oraz strzały. Jehoasz zaś i przyniósł. Elizeusz polecił: napnij swą ręką łuk, i król napiął łuk. Elizeusz położył wtedy swoje ręce na rękach króla i powiedział: otwórz okno na wschód. Gdy je otwarto, Elizeusz rozkazał: strzelaj. Król wystrzelił, a Elizeusz oznajmił: to strzała zwycięstwa Pana, strzała zwycięstwa nad Aramem. Rozgromisz Aram pod Afek. A teraz weź strzały, rozkazał Elizeusz. Król ujął w rękę strzały. Uderz w ziemię, polecił. Król uderzył 3 razy i przestał. Wówczas mąż Boży rozgniewał się na niego. Trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy, zawołał. Wtedy pobiłbyś Aram zupełnie, a tak pobijesz go tylko 3-krotnie. Więc u końca życia widzimy tego samego ducha w życiu Elizeusza, który do końca coś dopina. Do końca jest wytrwały. W pewien sposób Elizeusz umierając chce przekazać, udzielić z tego samego nawet już pod koniec swojego życia królowi. Mówi: wystrzel. Ten wystrzelił, a potem uderzył strzałami. I czytamy o tym, że król uderzył 3 razy i zaprzestał. Przestał. To bardzo rozgniewało Elizeusza, bo myślę, że gdyby Elizeusz był na miejscu króla, to by walił tymi strzałami tak długo, aby groty rozwalił. Bo była w nim pasja, była w nim determinacja, była w nim zaciętość, której nie miał król. Król był trochę taki byle jaki. I dlatego powiedział Elizeusz: nie pokonasz Arama, wygrasz tylko 3 bitwy. Dlatego, że to, co jest twojego ducha, to stanie się w twoim życiu. Jeśli w twoim duchu nie ma pasji, nie ma żarliwości, to niestety też nie będziesz doświadczał pewnych efektów zwycięstwa całkowitego. Pobijesz, odniesiesz jakieś częściowe zwycięstwa, ale wojny nie wygrasz. I dlatego też myślę, że jest to ważne przesłanie, które płynie z historii Elizeusza. Słuchajcie, w Bogu jest więcej. Bóg naprawdę ma więcej ze swojego ducha dla nas, ale potrzeba też ludzi, którzy w duchu Elizeusza zechcą po to sięgnąć i nie odpuszczą, i nie przestaną, dopóki pewne rzeczy się nie staną, dopóki po nie nie sięgną. Wiecie, Słowo Boże mówi o rzeczach duchowych, o darach Ducha Świętego w ten sposób. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale 31 wersecie: gorąco pragnijcie większych darów łaski. I w 14 rozdziale 1 wersecie: zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Więc apostoł Paweł mówi: są większe rzeczy, ale żeby ich doświadczyć, wy musicie ich gorąco pragnąć. Nie tylko sobie, no chciałbym prorokować, chciałbym uzdrawiać, fajnie by było. Musisz gorąco tych czegoś pragnąć. Jeśli jest pragnienie w twoim życiu, to wtedy trzeba do tego dążyć jak Elizeusz, dopóki to się nie stanie. Trzeba wytrwać do końca w pewnych rzeczach, żeby móc ich doświadczyć. Więc Bóg ma więcej, ale Bóg szuka dzisiaj pośród nas ludzi, którzy chcą więcej. Naprawdę chcą więcej. A nie pozostać bezpiecznie przy swoim namiocie i stać z dala, może będąc obserwatorem tego, co się dzieje. Wiecie, kiedy patrzę na to, co się dzieje w naszym kraju, to wielu ludzi to zauważa. Nadchodzą nowe rzeczy. I dzieją się już nowe rzeczy w naszym kraju, w duchowym wymiarze. One się zaczynają dziać. Ja nie chcę być obok tego wszystkiego. Nie chcę tego nie rozpoznać, nie rozpoznać czasu Bożego nawiedzenia. Chciałbym być zapalnikiem też między innymi tych rzeczy. I chciałbym być w środku tych rzeczy, a nie gdzieś z boku. Bo Bóg ma więcej, ale tego trzeba pragnąć. Chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu kazania Jakuba Kamińskiego, bo nie chciałbym podawać jego przykładu, ale żebyśmy posłuchali tego młodego człowieka sami. Bo on mówi właśnie między innymi o tych rzeczach, które doświadczył w innych krajach. To jest fragment kazania Przygotuj się na to, co nadchodzi. Udostępnijmy je na Facebooku, więc można je odsłuchać w całości. Myślę, że warto. Ale tu tak pewien przykład chciałbym podać. 39 minuta.
I dzisiaj Kościół to nie mają być ludzie, którzy wyrzekną się biznesu, wszystkiego, co mają, talentów, nałożą białe szaty i pójdą i będą się modlić w jaskini o przyjście ponowne Pana. To jest wydarzenie. Pan postawił Cię w miejscu biznesu, pracy, kariery, po to, abyś Ty był nośnikiem Jego chwały i aby chwała Jego, która jest w Tobie i na Tobie, namaszczenie, abyś Ty wnosił w miejsca, w których jesteś i aby Jego chwała mogła się manifestować. Miałbym przywilej. świecie, w którym byłem uczestnikiem Bożego poruszenia. Widziałem to w Afryce, w kraju Gwinei Równikowej. Widziałem 500 osób na sali. Nie było więcej miejsc, więc ludzie przyszli dookoła budynku, podwieszali się na parapetach, żeby głowa mogła tylko widzieć, co się dzieje. Ludzie siadali sobie na ramiona i się zmieniali, żeby być częścią tego spotkania. 500 osób w sali. Pan wie, ile na zewnątrz. Podwórko pełne ludzi. I Bóg dotyka wszystkich. I w pewnym momencie, pod koniec spotkania, Pan mi przypomniał ten obraz o Bożym uwolnieniu, o Bożej obecności. O Bożym namaszczeniu, które wchodzi w ludzi. Ja mówię, Panie, daj mi to obejrzeć, pozwariuję! Ciągle się z tym budzisz, ciągle o to zabiegasz, ciągle ryczysz. Dziś rano mi pokazał to znowu, ciągle ryczę. Ryczę i mówię, Panie, kiedy to w Polsce? I byłem w Afryce wtedy i pamiętam, Pan mówi, teraz odwołuję. Mówię, okej. Mówię, wszyscy, którzy chcą doświadczyć Bożego ognia, wstali. Jak oni wstali, to myślałem, że przedziurawią sufit. Potem rwali się do góry, nie trzeba jej było mówić, modlcie się, uwolnili. Taką modlitwę, że nikt nie słyszał zespołu uwielbienia. Potencjometry poszły tak do góry, że zaczęło sprzężeć, bo chcieli, żeby zespół było słychać, ale przepraszam, nie było słychać. Dlatego, że Kościół zagłuszył zespół swoją modlitwą. I tak stężenie Bożej chwały przyszło, że ja myślałem, że ja się uduszę. Było tak nieziemsko dobrze, że głowa mała. I Pan mówi, masz mieć po swojej stronie. Wypuść cios. Ho, ho. Wypuść cios. Ja cię kręcę. Mogę? Mów. O nie! Nie ma 500. Pod krzesłami. I wszystkie demony. Przy ludziach, którzy tam byli. Aktywacja. I pełzają jak węże w stronę podestu. Panie i panowie, oczy na biało przekręcone, idą w stronę podestu. A ja z moją piękną żoną na podeście. I oni pełzają. A Pan mówi, pamiętaj, że dalej masz działo po swojej stronie. Będą biury. Nie trzeba było tłumaczyć po polsku w imieniu Jezusa. Wol! I wszyscy hurtowo pod prąd Bożej obecności i wszyscy wolni. Halleluja. Przyjeżdżam do kraju naszego cudownego, wspaniałego, w którym zdecydowałem się, że mieszkać chcę i będę, dopóki Pan mnie stąd nie wyniesie. Przyjeżdżam i mi wzbudza się współczucie i ból i cierpienie wewnątrz mnie i ryczę na podłodze i mówię, Panie, dlaczego? Panie, dlaczego nie ma tutaj chwały u nas w kraju? Widzisz, mamy przejawy obecności. Jestem młody, więc nie doratuję. Mogę jechać po bandzie. Starsi nie mogą, ja mogę. Ja bardzo mocno się utożsamiam z Polską. Jestem Polakiem. Wiesz o tym? Jestem Polakiem, więc jeżeli coś jest niedobrze z Polską, to ja go reprezentuję, ten kraj. I ze mną też jest coś niedobrze. Czuję odpowiedzialność za kraj. I czas, żebyś ty też poczuł odpowiedzialność za kraj. Za to, żeby przyszła tu chwała. Za to, żeby przyszła tu namaszczenie. Za to, żeby przyszła tu Boża inwazja. Żebyś szedł po ulicy i widział ludzi, których zgina w pół. I oni mówią, ktoś mi powie, co mam zrobić, żeby był zbawiony, bo ktoś przyszedł i mnie przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ktoś tu mi powie, co ja muszę zrobić, żeby być zbawiony. Czytaliście książki, co działo się w latach 50., 60., 70. za oceanem? O, goście musieli chodzić po ulicy i u nas na ulicy się po weekendzie zbiera puszki, a oni z ulic zbierali żniwo. Ludzie padali jak kołki pod Bożą mocą i trzeba było ich podnosić i mówić, chodź i powiem, co trzeba zrobić. Przychodziłeś na gotowe, tak jakby ktoś prąd włożył w jezioro i tylko siatką zagarniesz całe ryby. Wchodzisz i po prostu masz gotowe. Ale to będzie, jeżeli płyty się poruszą.
To może do was.
Tsunami, które wzbudzi takie rzeczy.
To chcę posłuchać, możesz w całości posłuchać. Ja powiem tak, Kuba ma 25 lat, młody człowiek, którego Bóg na niezwykły sposób zaczyna używać w Polsce. I starsi pastorzy zaczynają się słuchać tego młodego człowieka. bo coś Bóg włożył w jego ducha. On pragnie czegoś więcej. On tego pragnie i Bóg go używa i przez jego ręce zaczynają się rzeczy dziać nowe w kraju, w których będziemy też uczestnikami. Kuba będzie u nas w nowym roku, się pojawił, służy przed przełomem w Gdyni, żeby nas do tego też zachęcić. Ale wiecie, jest coś więcej. I czy my za tym pójdziemy, żeby po to wejść? Wiecie, Sylwia chorując, według badań lekarskich przy jej chorobie ona ma powiedzmy 10 lat szansę na przeżycie, tak? To jest nieleczalna choroba, więc 3 już żyje, no to ma jeszcze powiedzmy 7 jej zostało według statystyki. Ale od tego momentu ja zaczynam szukać daru uzdrowienia. Wiem, że Bóg uzdrawia, ale czy... prawda jest taka, tak jak mówi tutaj Kuba, gdzieś na świecie rzeczy się dzieją, jest to normalne, a u nas nie. U nas tego nie ma. Brakuje tego. Żebyśmy widzieli w naszych na przykład nabożeństwach, że uzdrowienie jest normalną częścią nabożeństwa, że ludzie są chorzy. O kogo się modliłeś i kto został uzdrowiony przez Twoje ręce? Mamy tu takie przypadki? Bardzo niewiele. A to powinno być coś normalnego. Dlatego ja wierzę, że ten nowy rok będzie dla nas rokiem poszukiwania Bożej mocy. Bożej mocy właśnie w tym duchu Eliasza. W duchu, którego żarliwość o chwałę Pana wypełnia i w duchu, który co? Pragnie kierować serca ludzi ku Bogu. Bo to jest przeznaczeniem Kościoła, żeby przygotować drogę Panu. I że tego zaangażowania od nas potrzeba. Ten rok dla Kościoła w Polsce charakteryzuje się też tym, że znane postacie w świecie chrześcijańskim umierają na raka. Najpierw to był Paweł Godawa, potem Adam Nowak, a teraz tuż po świętach Alina Wieja. Wszyscy oni zmarli na raka. Pomimo tego, że wierzyli w uzdrowienie i pomimo tego, że chyba jako mało kogo tylu ludzi się modliło o ich uzdrowienie, ono nie nastąpiło. I to jest taki moment, w którym łatwo jest taka pokusa, żeby zrezygnować. Czy to ma sens? Czy warto? Ja uważam, że pewne rzeczy przychodzą trudno, ale dalej warto. Nawet jeśli nie wszyscy są uzdrawiani, to warto poszukiwać uzdrowienia, żeby ludzie byli uzdrawiani. Poszukiwać tej mocy, tak? Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów. Popatrząc po nas, nie sądzę, żebyśmy ich gorąco pragnęli. I są to rzeczy, które w pewien sposób muszą się w nas zmienić. I wierzę, że Bóg będzie chciał pracować w nas, żeby one się zmieniły. Że Bóg jest sprawcą chcenia i wykonania. I On to wykonanie w nas będzie wkładać i będzie nas prowadzić tą stronę. Ale potrzebuje też ludzi, którzy są gotowi pójść. Którzy chcą po to sięgnąć. Którzy chcą się tego nauczyć. Więc dzisiaj chcę, żebyśmy mogli stanąć przed Bogiem i zastanowić się. I modlić się do Boga. Czy podejmiesz rękawicę i podejmiesz wyzwanie? Czy wolisz pozostać gdzieś przy swoim namiocie, przy swoim jakimś tam wygodnej strefie, jakiejś twojej strefie komfortu? Czy jesteś gotowy wyjść poza swoją strefę komfortu, żeby szukać Boga, wiedząc, że Bóg ma dla ciebie i mnie więcej? Ma więcej dla twojego życia, do doświadczenia, do przeżycia, po to, żeby te rzeczy mogły się wydarzyć. Już wiele nie czytamy o innych uczniach prorockich. Czytamy o Lizeuszu. On przejął rękawicę Peliaszu i czynił pewne rzeczy. I również Bóg chce dzisiaj pewne rzeczy, żeby tu ci ludzie poznali, doświadczyli mocy, która im objawi, że naprawdę Jezus jest Bogiem. Żyjemy w kraju, który troszeczkę mi przypomina realia tamtych czasów Eliasza. Wtedy rządziła Izabel. Dzisiaj w Polsce można powiedzieć, w pewien sposób rządzi kult maryjny. Większość ludzi, czy zdecydowana duża część ludzi modli się do tego bożka, którym jest tak naprawdę, który się kryje za tym kultem i odbiera chwałę i cześć, która jest jedynie należna Jezusowi. Ale żeby ludzie doświadczyli, że Jezus jest Panem, potrzebują też doświadczyć Jego mocy. A przez kogo mają doświadczyć tej mocy, jeśli nie przez nas? Jeśli tej mocy nie będzie w naszym życiu. Dlatego też rzucam nie tylko ja to wyzwanie, bo ja w pewien sposób sam przed tym drżę. Czując niejako ciężar tego wyzwania i odpowiedzialność, która za tym idzie, żeby podążyć za tym. Żeby wytrwać do końca w swoim życiu i pośród nas doświadczyć więcej. Tego, co Bóg zechce nam dać. Dlatego też, Panie, prosimy Ciebie, Ty, który znasz nasze serca i który czynisz w naszym życiu wiele dobra, ale który też bez nas pewnych rzeczy nie uczynisz, jeśli my się tego nie podejmiemy. Boże, wierzę w Ciebie i wierzę w to, że pośród nas znajdziesz sobie ludzi, którzy odpowiedzą Tobie tak. Chcę więcej Twojej chwały i chcę objawienia się Twojej chwały i Twojej mocy w moim życiu, w tym Kościele i w tym regionie. Aby ludzie mogli poznać, aby ludzkie serca były pociągnięte do Ciebie. Tak jak to czynił Jan Chrzciciel, że przyprowadzał serca ludzi do Ciebie. I do tego też jesteśmy powołani jako Kościół. Aby wszystko naprawić przez to, że ludzie poznają Jezusa jako Pana. Że doznają żywego Boga, Jego mocy w swoim życiu. I wierzę, Panie, że rzeczy, które są dzisiaj dla nas takie nienaturalne, których siebie nawet może nie wyobrażamy, jak to, że możemy chodzić, kłaść ręce na ludzi i uzdrawiać, jak mówi to Twoje Słowo, że to będzie coś normalnego w życiu Kościoła. A dzisiaj w pewnym sensie nie jest normą w naszym życiu i w naszym kraju. Dlatego też to pytanie, które zadał Kuba, kiedy to w Polsce? Dlaczego nie ma w Polsce tej chwały, która jest w innych miejscach? Ale wierzę, Boże, że Ty to przygotowujesz dla nas, że przecież nie jesteśmy gorsi, bo u Ciebie nie ma gorszych dzieci. Ty to masz dla nas. I my również doświadczymy tego tutaj. Jeśli nie my, to znajdą się inni, którzy do tego doprowadzą. Ale ja, Panie, nie chcę być gdzieś obok tego wszystkiego, kiedy Ty będziesz czynić swoje rzeczy, kiedy będziesz się poruszać, kiedy Twój wiatr będzie wiać. Nie chcę, żebyśmy byli gdzieś obok i z dala z tego wszystkiego stali się temu tylko przyglądali. Ale żebyśmy byli tymi, którzy tutaj sami ten wiatr sprowadzają i uwalniają Twoją moc i Twoją chwałę nad tym miastem. Aby ludzie poznali Jezusa, który jest żywym Bogiem przez Twoje moje życie. Panie, uczyń to w nas. Ty, który nas bojących się i drżących podnosisz i stawiasz na wyżynach. W Chrystusie Jezusie. Ty nas wzywasz dzisiaj i oczekujesz naszej odpowiedzi. I Ty znasz odpowiedź naszego serca. Czy jest tam wahanie? Czy jest tam niechęć? Czy jednak jest może drżące, ale jednak pragnienie? Tak, Panie, poślij mnie. Masz mnie. Oto ja. Jestem. Użyj mnie, jeśli chcesz. Możesz zrobić ze mną cokolwiek zechcesz. Czy będzie mi się to podobać, czy nie? Ale masz prawo to uczynić, ponieważ Ty jesteś Panem, a nie ja. Boże, używaj nas. Boże, prowadź nas. Potrzebujemy, żebyś Ty nas wprowadzał w ten wymiar i w tę rzeczywistość, aby te rzeczy, które są dzisiaj dla nas może w pewien sposób obce, stały się nam bliskie i zrozumiałe. Stały się naszym doświadczeniem. Ile będzie trzeba, tyle chcemy też uczynić i trwać w tym, aż pewne rzeczy się wydarzą w naszym życiu, aż ich doświadczymy. Uczyń to, wielki Panie. Ty, który nas wysyłasz w ten nowy rok, dając nam też nowe wyzwania, jesteś wielki i wspaniały. Pragniesz objawić swoją chwałę. Przed nami są niezwykłe rzeczy, które są tak blisko. Naprawdę blisko. Halleluja. Amen.